W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Trochę nietypowo z racji na sytuację. Ja jeszcze w studiu, ale nasi goście już poza studiem. Łączymy się zdalnie. Mam nadzieję, że pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, jest już naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
My dzisiaj nie będziemy rozmawiać o koronawirusie, chociaż pewnie tego tematu nie unikniemy, ale może zrobimy tak, że przypomnimy naszym słuchaczom, którzy nie mogą wychodzić z domu, a jedynie po to, żeby pójść do pracy, do sklepu oraz do lekarza, że mogą rozliczyć podatki z domu nie wychodząc. Taką możliwość mamy już od kilku lat i teraz warto sobie o niej przypomnieć. To proszę nam powiedzieć, jak to zrobić.
Proszę państwa, oczywiście możemy, już od kilku lat mamy taką możliwość składania deklaracji podatkowych za pomocą internetu. Logując się na stronę www.podatki.gov.pl możemy skorzystać z dwóch usług, które zapewnia nam rozliczenie podatku za ubiegły rok. Pierwszą usługą jest usługa e-deklaracje, natomiast druga, która funkcjonuje od ubiegłego roku, jest to usługa Twój e-PIT, na tej platformie przedstawione są Państwu już wstępnie wypełnione zeznania podatkowe przez organy podatkowe.
Czy my chętnie korzystamy już z tej możliwości? Teraz nie będziemy mieli wyjścia, więc zaraz powiemy, jak to zrobić po raz pierwszy, ale czy są tacy, którzy już zeznania podatkowe wypełnili i mają to za sobą?
Tak, proszę państwa, jak widzimy tutaj ze statystyk, w bieżącym roku już skorzystało w województwie podlaskim z możliwości rozliczenia za pomocą usługi Twój e-PIT już ponad 87 tysięcy osób, więc jest to dosyć popularna usługa. Ubiegły tydzień przyniósł wzrost tej liczby w samym ubiegłym tygodniu. Może jest to związane z sytuacją, jaka panuje obecnie, że ponad 15 tysięcy podatników z województwa podlaskiego rozliczyło się za pomocą usługi Twój e-PIT tylko w ubiegłym tygodniu.
Bo na razie mamy taką sytuację, że do 30 kwietnia w zasadzie to zeznanie powinno do Urzędu Skarbowego trafić.
Tak, jeszcze mamy, tak jak mamy, dopiero kończy się niedługo marzec, mamy jeszcze ponad miesiąc czasu, więc jest naprawdę sporo czasu, żeby dokonać tego rozliczenia, czy to za pomocą środków tutaj zdalnych, czy też można osobiście złożyć takie zeznanie, znaczy osobiście...
Nie, osobiście nie, już nie wychodzimy z domu.
Już nie wychodzimy, więc tutaj nawet urzędy obecnie są jak gdyby obsługa bezpośrednia podatników została wstrzymana. Urzędy co prawda funkcjonują normalnie, dokonują rozliczeń podatników. Jednak można oprócz tej zdalnej, jak gdyby internetowej możliwości rozliczenia się, mamy jeszcze możliwość wypełnienia takiego zeznania papierowo i przesłanie go pocztą do Urzędu Skarbowego lub też jeżeli ktoś już się pokusi wyjść z domu, przed każdym urzędem są przygotowane specjalne pojemniki, do których podatnicy, którzy już się zdecydowali wyjść z domu, mogą takie papierowo wypełnione zeznanie podatkowe złożyć.
My jednak apelujemy, zostańcie Państwo w domu, powiemy jak zrobić, żeby przez internet bezpiecznie i spokojnie złożyć to zeznanie. Możemy też chyba Państwa też uspokoić, że komu nie uda się złożyć tego zeznania przez internet, to, które przygotował Urząd Skarbowy i które można sobie na stronie internetowej odnaleźć, po upływie terminu będzie po prostu naszym zeznaniem, prawda? Czyli ten obowiązek wypełnimy.
Tak, tutaj osoby szczególnie, które rozliczają się ze stosunku pracy za pośrednictwem deklaracji PIT-37 czy 38, nie powinny się tutaj specjalnie denerwować, że nie mogą osobiście przyjść do urzędu. W usłudze Twój e-PIT w stosunku do tych osób zostały już przygotowane przez organy podatkowe wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które zawiera zarówno wszystkie przychody przekazane przez płatnika, zaliczki, składki, ewentualne część ulg, których organy dysponują, więc już takie zeznanie jest przygotowane. Tak jak pani wspomniała, jeżeli nawet nie zareagujemy albo nie będziemy mogli się z jakichś tam względów zalogować do systemu, po upływie 30 kwietnia to zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.
Czy każdy z nas może, oczywiście mówię o osobach fizycznych rozliczających się tak, na formularzu 37 i 36, może być spokojny, że jego zeznanie tam na pewno jest i trafiło wszystko to, co powinno być. Warto jednak sprawdzić, prawda? Bo może z ulgi jakiejś wypadałoby skorzystać, albo na przykład no, dzieci dopisać, których niekoniecznie może
tak,
tam
oczywiście
coś znajdują.
Trzeba pamiętać o tym, że o nie wszystkich danych podatnika organy podatkowe mają informacje, więc tak jak pani wspomniała, pewne ulgi organy nie mają wiedzy na temat wysokości poniesionych na przykład wydatków na rehabilitację, czy też wydatków związanych z termomodernizacją, więc tego typu ulgi, jeżeli podatnik by chciał skorzystać, jak najbardziej zalecamy wejść w tą usługę, obejrzeć co mamy, bo w usłudze będziemy mieli nasze dochody, przychody, więc to tutaj to można zweryfikować i należałoby uzupełnić o pewne możliwe do odliczenia ulgi.
Rozmawiamy o podatkach, które płacić trzeba. Rozliczać się z Urzędem Skarbowym trzeba. Można to na szczęście zrobić przez internet, ale chciałam zapytać, jeżeli po raz pierwszy będziemy to robili, czy są jakieś ograniczenia dla tych, którzy jeszcze nigdy nie korzystali z internetowej wersji rozliczenia podatkowego?
Proszę Państwa, tutaj w zależności od tego, z czego byśmy chcieli skorzystać. Jeżeli byśmy chcieli skorzystać z usługi, czyli Twój e-PIT i wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego przez organy podatkowe, niestety takiej możliwości nie będzie. Natomiast jeżeli byśmy chcieli skorzystać z tej drugiej platformy, czyli e-deklaracje przygotowane na stronach Ministerstwa Finansów, tam dla osób, które pierwszy raz się rozliczają, jest możliwy sposób autoryzacji poprzez wpisanie kwoty zero przychodu z ubiegłego roku. I ta kwota umożliwia do zalogowania się pierwszy raz w usłudze e-deklarację. Natomiast do usługi Twój e-PIT niestety nie można.
Czyli te osoby, które po raz pierwszy zaczęły płacić podatki w roku ubiegłym i w autoryzacji musiałyby wpisać zero, po prostu nie przejdą.
Nie przejdzie przez system, niestety.
Dobrze, a jeżeli mamy, zapomnieliśmy po prostu, rozliczamy się od kilku lat już przez internet, ale zapomnieliśmy tych danych, które są potrzebne do weryfikacji, bo tak jak pan mówi, potrzebna jest nam kwota przychodu z roku ubiegłego, z rozliczenia ubiegłego roku, czyli od 2018 oraz kwota, która...
Przychód z bieżącego roku również. Jest potrzebny z jednej deklaracji oraz kwota nadpłaty lub zobowiązania z ubiegłego roku, którą byliśmy zobowiązani albo otrzymaliśmy, albo musieliśmy dopłacić do urzędu.
I skąd je wziąć?
Najlepiej wziąć z deklaracji, którą wydrukowaliśmy albo sobie zapisaliśmy gdzieś w jakimś pliku, więc wtedy należy sięgnąć do tych dokumentów i nie powinno być problemów. Natomiast no cóż zrobić dla osób, które nie zapomniały i nie mają tych danych. Proszę Państwa, zapominamy jeszcze o tym, że mamy dość powszechną usługę bankowości internetowej. Jeżeli ktoś ma konto bankowe, jest jeszcze druga możliwość autoryzacji nie poprzez te dane przychód z ubiegłego roku, z bieżącego i ta nadpłata. Możemy jeszcze dokonać autoryzacji poprzez profil zaufany. I profil zaufany możemy uzyskać w naszym banku, którym mamy konto rozliczeniowe. Większość banków świadczy taką usługę i można się ten profil zaufany w obecnej chwili również zdalnie potwierdzić.
Czyli jeżeli czegoś nie mamy, to już teraz tylko i wyłącznie przez infolinię. Ta bankowość elektroniczna rzeczywiście wygląda dobrze. Te dane sobie przygotowujemy, siadamy i teraz przechodzimy do wypełniania zeznania. Pytanie naszej słuchaczki. 30 grudnia rozwiodła się, to znaczy otrzymała orzeczenie o rozwodzie 30 grudnia 2019 roku. Czy za 2019 rok może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci i co to oznacza?
Możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje osobom pannom, kawalerom, wdowcom, wdowom, rozwodnikom i rozwódkom, którzy w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską nad dziećmi. I Tutaj do prawa do skorzystania z tej ulgi wystarczy, żeby mieć ten status przynajmniej jeden dzień w roku. Czyli w tym przypadku, jak pani rozwiodła się 30 grudnia i wychowuje samotnie dziecko, należy pamiętać, że ta drugi małżonek jak gdyby nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka, wówczas mamy do czynienia dopiero ze statusem osoby samotnie wychowującej dziecko.
A to nie dotyczy tego, że on musi być pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Nie
mieszka razem po prostu i nie pomaga.
Znaczy tak, tutaj należy zwrócić, bo tutaj jest rozróżnienie. Mam do czynienia z dziećmi, że tak powiem, małoletnimi, gdzie istotne jest, czy oboje rodziców wykonują tą władzę rodzicielską i wspólnie wychowują dziecko, czy też jeden z rodziców nie uczestniczy w tym procesie. Sam rozwód jak gdyby nie daje jeszcze prawa do ulgi jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Ta definicja trochę dłuższa, tak?
Tak, bo z uwagi na to, że ten drugi rodzic jak najbardziej może w tym uczestniczyć.
Dobrze, a pytanie naszej słuchaczki kolejnej dotyczące rozliczenia się z emerytury. Dotychczas pani otrzymywała PIT-40A z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie robiła kompletnie nic. Ale w roku ubiegłym, czyli 2019, bo za ten rok się rozliczamy, w listopadzie rozpoczęła pracę na umowę zlecenie. No i oczywiście płaciła z tejże umowy podatki. I co teraz powinna zrobić? Czy Urząd Skarbowy wie to i znajdzie to w tym szybkim picie i w tym twój e-PIT?
Jak najbardziej. Jeżeli pani była zatrudniona na umowę zlecenia, czyli taką informację, pani ta po prostu będzie już wiedziała, bo dostałam zapewne już od swojego pracodawcy informację PIT-11, z której wynika, że pracowała u tego pracodawcy. Jeżeli chce skorzystać z twojej usługi, twój e-PIT, to jak najbardziej. W tej platformie powinny być uwzględnione przychody zarówno z emerytury, jak i z umowy zlecenia.
Wystarczy tam się zalogować i sprawdzić, a jeżeli nawet pani tego nie zrobi, to i tak będzie po 30 kwietnia rozliczona. Preferencyjne rozliczanie, o którym powiedzieliśmy, ta osoba samotnie wychowująca dzieci, polega na czym? Że dochody łączymy, tej osoby łączymy z dochodami małoletnich dzieci, czy w ogóle nie. Dochodów?
Preferencyjny sposób rozliczenia tutaj osób samotnie wychowujących dzieci wygląda podobnie jak w przypadku małżonków. Czyli w przypadku małżonków łączymy dochody i od sumy połowy dochodów wyliczamy podatek i mnożymy razy 2. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci najczęściej dziecko nie ma swoich dochodów, więc dochody tego rodzica dzielimy na pół, wyliczamy podatek od połowy tych dochodów i mnożymy razy 2. I poprzez takie działanie taka osoba samotnie wychowująca dziecko ma profit w postaci drugiej kwoty zmniejszającej podatek.
Takie preferencyjne rozliczenie to również wspólne opodatkowanie się z małżonkiem. Czy to możemy zrobić poprzez usługę Twój e-PIT?
Niestety sama usługa nie przewiduje możliwości automatycznego opodatkowania wspólnie z małżonkiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zalogować do tej usługi i po prostu połączyć dochody męża z żoną i wówczas zostanie przygotowana. Automatycznie nie jest to wyliczane, ale pewne zabiegi należy wpisać, że zaznaczyć tą chęć wspólnego opodatkowania i wówczas zostanie połączone nasze dochody i wyliczony podatek od wspólnych dochodów.
Czy małżonka też musimy poprosić o ten przychód z roku poprzedniego, ubiegłego i tego, i jeszcze nawet kwotę do nadpłaty, bądź też do zapłaty?
Niestety tak. Proszę Państwa, tutaj jeżeli się rozliczaliśmy w ubiegłym roku również ze współmałżonkiem, wówczas no te przychody nasze i współmałżonka jak najbardziej są potrzebne z bieżącego, z ubiegłego roku. Kwotę do zapłaty lub nadpłaty będziemy mieli jedną wspólną, ale te dane do autoryzacji jak najbardziej są potrzebne.
Czyli logujemy się i za siebie, i za małżonka, jeżeli chcemy zrobić to wspólnie. Tak. A czy są jakieś ograniczenia? Kto nie może wspólnie rozliczyć się z małżonkiem? Bo jeżeli chodzi o małoletnie, znaczy o samotnie wychowujące osoby, to już wiemy. A z małżonkiem? Kto?
Zasady rozliczenia wspólnie ze współmałżonkiem polegają na tym, że musimy być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i dodatkowo jeszcze między małżonkami musi istnieć wspólność majątkowa w tym roku. Wówczas to te dwa warunki, po spełnieniu których dają nam prawo do wspólnego opodatkowania. Należy jeszcze złożyć takie oświadczenie. Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu, jednak to oświadczenie polega poprzez zaznaczenie jednego z kwadratów w deklaracji i to jest już nasz wybór o wspólnym opodatkowaniu.
Oczywiście żaden z małżonków nie może prowadzić działalności gospodarczej w jakiś sposób opodatkowanej, czy jest to też dopuszczalne?
Nie może się prowadzić działalności oczywiście na podatku liniowym, bo wówczas taka forma prowadzenia działalności wyklucza wspólne opodatkowanie. Również ryczałt ewidencjonowany uniemożliwia nam wspólne opodatkowanie małżonków z działalności gospodarczej, tutaj oczywiście małżonka.
Państwo pytają o przeróżne rzeczy, więc może troszkę uporządkuję. PIT 40A oznacza, że nie trzeba rozliczać się z Urzędem Skarbowym, prawda?
Nie, to już jest, jeżeli nie mamy oczywiście innych dochodów, to ten formularz PIT 40A jest naszym rozliczeniem rocznym.
A co z 1% podatku, jeżeli chcielibyśmy go przekazać? Czy w jakiś sposób musimy się jednak zalogować do internetu, czy nie?
Jeżeli w ubiegłym roku przekazywaliśmy już, składaliśmy PIT OPP i wskazaliśmy organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przeznaczyć 1% podatku i nie zmieniamy tej organizacji, to w tym roku, jeżeli chcemy na tą samą organizację przekazać nas 1% podatku, to już nic nie należy robić, bo organy podatkowe przekażą ten 1% podatku na tą samą organizację.
Nasza słuchaczka pyta również o to, dlaczego jeżeli nie miała w ubiegłym roku ani kwoty do nadpłaty, ani kwoty do zwrotu, nie może skorzystać z usługi Twój e-PIT, bo po prostu system jej dalej nie puszcza.
System Twój e-PIT właśnie nie daje możliwości przepuszczenia, gdy wskazujemy kwotę zero nadpłaty lub zobowiązania. Jeżeli tutaj ta osoba jest emerytem czy rencistą, ma PIT 40A,
nie jestem tego pewna.
Bo w przypadku emerytów i rencistów jest sytuacja, że należałoby wziąć do logowania dane z deklaracji PIT 40A i wówczas tam mamy tam złotówkę, 2 złote nadpłaty lub
niedopłaty. To co urząd, potem to co ZUS nam reguluje w kolejnej emeryturze, prawda?
Tak, i to jest nasza nadpłata lub niedopłata i wtedy możemy się zalogować. Natomiast jeżeli nie mieliśmy zobowiązanie nam nie wystąpiło. Proszę Państwa, zobowiązanie, jeżeli mieliśmy przychody ze stosunku pracy czy też z innego tytułu, zawsze jest kwota przychodu, którą należy uregulować, zobowiązania tego podatkowego. No oczywiście może się zdarzyć, że wyjdzie nam zero do dopłaty. Wówczas no niestety należałoby skorzystać w takiej sytuacji z profilu zaufanego, założyć go poprzez bankowość internetową i wówczas nie będzie problemu z wypełnieniem naszego zeznania podatkowego.
A czy ten portal na Ministerstwa Finansów e-deklaracje pozwoli nam przejść, jeżeli tam będzie zero?
Jeżeli byśmy byli pierwszy raz się rozliczali, wcześniej się nigdy nie rozliczaliśmy, jest to nasz początek naszej kariery zawodowej,
to też nie.
Wówczas istnieje możliwość przepuszczenia takiej osoby przez e-deklarację. Natomiast jeżeli już się wcześniej rozliczaliśmy, niestety trzeba wpisywać kwoty tego przychodu, które mamy z poprzednich lat.
To jeszcze pytania naszych słuchaczy dotyczące odliczenia ulgi tak zwanej rodzinnej. Czy jeżeli mamy dzieci, które się uczą i studiują, i były takie zapowiedzi, że one będą wpisane z bazy PESEL do programu Twój e-PIT, możemy się nie martwić i nie zaglądać, czy lepiej jednak sprawdzić?
Przy dzieciach uczących się jest rozróżnienie, bo baza PESEL jest jak gdyby pobiera dzieci, które są niepełnoletnie. Z bazy PESEL są pobierane dzieci niepełnoletnie. Natomiast z systemu kształcenia szkolnictwa wyższego również są pobierane dane dotyczące studentów. Na razie usługa nie pobiera jeszcze dane na temat innych form kształcenia naszych dzieci, więc tutaj należałoby zajrzeć do tej usługi drogi i zobaczyć, czy nasze dziecko jest uwzględnione.
I jeśli nie, to po prostu dopisać.
Tak jak najbardziej.
A te takie, które urodziły się w 2019, to raczej chyba powinny już tam się znaleźć,
tak,
prawda?
Tak, to już z bazy PESEL powinna być zaciągnięta taka informacja i powinna być już uwzględnione w rozliczeniu za 2019 rok.
Zanim zapytam o ulgę termomodernizacyjną, zapytam jeszcze o inne, a mianowicie na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ona nadal obowiązuje, prawda? Tutaj nic się nie zmieniło. Można sobie te wydatki odpisać od dochodu.
Dochodu. Tak jak najbardziej. Wydatki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wzorem lat ubiegłym odliczanie nadal funkcjonuje. Za ubiegły rok możemy odliczyć kwotę wydatków, które wpłaciliśmy na to konto, do kwoty 5718 zł.
Rozliczenie dzieci już troszeczkę powiedzieliśmy, a odliczenie na internet. O takiej uldze już powinniśmy chyba byli dawno zapomnieć.
Znaczy, generalnie osoby, które od jakiegoś czasu się rozliczają, to pewnie już skorzystały z tej ulgi. Natomiast mamy osoby, które wchodzą w świat pracy, więc w tym przypadku osoby te mogły jeszcze nie rozliczać ulgi na zapewnienie dostępu do sieci internet. I jeżeli nigdy wcześniej nie odliczały takiej ulgi, mają prawo w ciągu 2 kolejnych lat skorzystać z tej ulgi i odliczyć sobie również od dochodu 760 zł za bieżący rok. Należy tutaj jednak pamiętać, że musimy mieć to udokumentowane fakturą VAT, które będzie wynikało, ile za tą sieć internet, za korzystanie z tego opłaciliśmy w roku podatkowym.
Z tego co pamiętam, kiedyś to był warunek, że internet ma być u nas w miejscu zamieszkania. Teraz chyba już są przeróżne możliwości zupełnie mobilnego dostępu do internetu, prawda?
Jak najbardziej. Mamy ten internet przecież powszechnie w telefonach komórkowych. Tutaj należałoby tylko pamiętać o tym, że należałoby poprosić operatora, żeby nam wykazał, ile w naszej fakturze, bo mamy oczywiście internet, mamy możliwość połączenia telefonicznego, SMS-y, MMS-y i jest to łączna usługa. Natomiast możemy odliczyć tylko za samą sieć internet, dostęp do internetu, więc musi to w fakturze być
wyszczególnione. Czyli odrębna pozycja całkowicie. Jeszcze króciutko bardzo proszę powiedzieć o darowiznach, bo darowizny też obowiązują a teraz jesteśmy w takim czasie, że no, pomagamy sobie nawzajem. Oczywiście to będziemy mogli rozliczać w roku przyszłym dopiero, ale być może pomagaliśmy też w roku ubiegłym.
Jak najbardziej. Możemy odliczyć również od dochodu kwotę darowizny nieprzekraczającą 6% naszego dochodu. Mamy możliwość odliczenia w zasadzie 3 rodzajów darowizn. Są to w zależności na cel, jaki przeznaczamy tą darowiznę i do wysokości 6% dochodu możemy to odliczyć. Możemy przekazywać darowiznę na cel, odliczać darowiznę przekazane na cele pożytku publicznego, na kulturę religijnego oraz na krwiodawstwo.
I to musi być przez internet, czyli przelewem elektronicznym, czy niekoniecznie?
Jeżeli darowizna jest w formie, szczególnie tutaj chodzi o te dwie, czyli dwie pierwsze, pożytku publicznego i kultu religijnego, jeżeli darowizna jest w formie pieniężnej, wówczas musi to się odbyć za pośrednictwem rachunku bankowego.
A jeżeli chodzi o krew, to no to trudno tutaj krew oddawać za pośrednictwem, chociaż...
Oczywiście, tutaj mamy darowiznę, można by powiedzieć, rzeczową, więc tutaj... Przy krwiodawcach jest taka, jest ustalona taka, że stacje krwiodawstwa na początku roku przekazują swoim krwiodawcom informacje, ile oddali krwi w ubiegłym roku i jednocześnie w takim zaświadczeniu jest wskazane oprócz ilości w litrach, również jest wskazane kwota w równoważniku przeliczeniowym na złotówki tej krwi i właśnie tą wartość z tego zaświadczenia z wojewódzkich stacji krwiodawstwa możemy sobie odliczyć.
A co jest bezcenny dar, nawet w tych czasach przekonujemy się o tym, jak bardzo ważne, żeby mimo tych wszystkich lęków i apeli, żeby zostać w domu akurat do stacji krwiodawstwa, może jednak się wybrać i podzielić tym bezcennym darem. Pytanie naszej słuchaczki dotyczące ulgi rehabilitacyjnej, bądź też chyba tutaj się to mieści akurat, limitu wydatków na opiekuna.
Tak, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej, osoba niepełnosprawna, jeżeli korzysta z przewodnika, wówczas może odliczyć sobie od dochodu maksymalnie kwotę 2,280 w ciągu roku podatkowego.
Musi to jakoś udokumentować?
Znaczy, składając zeznanie nie, ale jeżeli będzie poproszona, będzie musiała wskazać osobę, która ewentualnie świadczyła tą pomoc tej osobie niepełnosprawnej.
A ta osoba oczywiście do swoich dochodów doliczyć tę kwotę. Jeżeli ma jakieś inne dochody, to również o tym pamiętać. Bardzo króciutko o uldze termomodernizacyjnej, bo to nowa ulga, a pytania od naszych słuchaczy brzmią, czy dla każdego z małżonków przysługuje taka sama kwota, czy na jedną nieruchomość?
Nie, jeżeli nieruchomość jest wspólna, to jest limit podwójny. Bo jeden małżonek może odliczyć 53 tysiące i drugi również 53 tysiące, pod warunkiem, że poniesiono takie wydatki oczywiście.
Oczywiście, bo przypomnijmy, wydatki muszą poprawiać stan energetyczny
budynku
i naszego...
Budynku już istniejącego, jednorodzinnego.
Nie może to być działka rekreacyjna i budynek na działce rekreacyjnej, tylko tam miejsce, w którym mieszkamy. Czy powinien być koniecznie zrobiony ten audyt energetyczny, pytają nasi słuchacze.
Nie, tutaj do skorzystania z tej ulgi termomodernizacyjnej audyt nie jest wymagany, jednakże jeżeli ktoś sporządził taki audyt, wydatki na sporządzenie tego audytu będą stanowiły podstawę do odliczenia.
I pytanie dalej dotyczące małżonków, a mianowicie jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie, ale nieruchomości mają w majątkach odrębnych, czyli jedno ma swoją nieruchomość, drugie ma swoją nieruchomość, to tutaj przecież chyba nie liczymy nieruchomości, a limit wydatków, prawda?
Tak, jest limit wydatków na jedną osobę i jedna osoba, jeżeli jest właścicielem na przykład dwóch budynków, to limit 53 tysięcy przysługuje na te dwa budynki. Oczywiście współmałżonek, jeżeli jest właścicielem innych budynków, również może skorzystać jak gdyby na odliczenie, jeżeli oczywiście poniesie wydatek na te swoje budynki do 53 tysięcy.
No i pytanie już jedno z ostatnich, co powinno być na fakturze, jeżeli budynek jest wspólny, małżonkowie rozliczają się wspólnie, na fakturze jedno imię, jedno nazwisko czy wspólnie?
Jeżeli jest to budynek we współwłasności, tutaj nie ma znaczenia większego, czy będzie to wpisane oboje małżonkowie, czy jeden, czy drugi. Istotne jest, gdy są w majątku odrębnym, wówczas musi być faktura na właściciela danej nieruchomości.
I wtedy te na przykład wydatki nie muszą być porówno, prawda? Czyli na przykład jeden z małżonków może sobie odliczyć więcej, a drugi mniej, jeżeli
tak,
jest
oczywiście.
To wspólna...
Jeżeli we wspólności majątkowej mogą sobie odliczyć na przykład do wysokości do uzyskanego dochodu.
Więc dosłownie ostatnie pytanie, przez jaki czas możemy wydatkować pieniądze, a przez jaki czas odliczać tę ulgę?
Wydatkować możemy na przedsięwzięcie, czyli założenie jakiegoś pieca nowego czy woltaiki. Musimy zakończyć to zadanie w ciągu 3 lat, a odliczać możemy przez kolejne 6 lat, jeżeli oczywiście te dochody nie znajdą pokrycia w naszych dochodach do opodatkowania.
No to chciałabym powiedzieć, że tradycją naszego programu jest to, że raz w miesiącu mówimy o podatkach, więc w kwietniu również spotkanie podatkowe mam nadzieję, że będę mogła Państwu zaproponować i mam nadzieję, że wówczas spotkamy się już w studiu osobiście. Bardzo Panu serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych, sektorowych i dby administracji skarbowej w Białymstoku. Ja rozumiem, że Państwo
dziękuję
pod
bardzo.
Numerami telefonów swoimi są dostępni i tam infolinia Państwa działa. Można się dowiadywać.
Oczywiście, proszę korzystać z infolinii. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w każdym urzędzie skarbowym są, na stronach urzędu są wskazane numery telefonu do poszczególnych działów, czyli jeżeli chcemy się na temat rozliczenia podatkowego, to możemy zadzwonić bezpośrednio do takiej komórki i uzyskamy tam informacje.
To cóż, do usłyszenia. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dużo zdrowia. Zostańcie Państwo z nami w Polskim Radiu Białystok. Numer telefonu czynny całą dobę 744, no może nie całą dobę, ale na pewno długo 744 22 22. Jesteśmy dla Państwa i pracujemy dla Państwa, a Państwo zostańcie w domu. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.